Lekcja siódma. 12 lutego. Jezus, kotwica duszy. Sobota po południu, 5 lutego. Tekst pamięciowy. Jej to nadziei trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchisedeka na wieki. List do Hebrajczyków 6:19-20. List do Hebrajczyków 5:11-6 i 20 stanowi przerwę w teologicznym wywodzie o kapłańskiej służbie Jezusa dla nas. Paweł wtrąca tu mocne ostrzeżenie przed groźbą odpadnięcia od Chrystusa. Najwyraźniej tym, do których napisał, groziło realne niebezpieczeństwo ze ślizgnięcia się po równi pochyłej użalania się nad sobą i niewierności. Apostoł Paweł był zatroskany tym, że jego adresaci mieli przytłumioną duchową wrażliwość wskutek trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli, a przez to przestali się rozwijać w zrozumieniu i przeżywaniu Ewangelii. Czyż nie wszystkim nam grozi podobne niebezpieczeństwo zniechęcenia z powodu trudności, a w konsekwencji odejścia od Boga? Jednak to mocne ostrzeżenie kończy się na pełnej emocji i zachęcie. Paweł wyraża wiarę w duchowe powodzenie swoich adresatów i wywyższa Jezusa jako ucieleśnienie danej im niezawodnej Bożej obietnicy zbawienia. Zobacz list do Hebrajczyków 6:9-20. Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, przysiągł na siebie samego, mówiąc, zaiste, będę błogosławił ci obficie i rozmnożę cię bez miary, a tak, ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a zakończeniem wszelkiego ich sporu jest przysięga, która jest stwierdzeniem, również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą, abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchisedeka na wieki. Ten cykl składający się z ostrzeżenia i zachęty powtarza się w list do Hebrajczyków 10:26-39. Przestudiujemy ten cykl i skupimy się na mocnych słowach zachęty, jakie Jezus kieruje do nas przez Pawła. Niedziela, 6 lutego. Zakosztowanie wspaniałości słowa. Co wierzący otrzymali w Chrystusie, gdy byli wierni wobec Niego. Przeczytaj list do Hebrajczyków 6:4-5. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego, i stali się uczestnikami Ducha Świętego, i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego. Zostać oświeconym, znaczy doświadczyć nawrócenia, odnosi się to do tych, którzy odwrócili się od ciemności władzy szatana do światłości. Oznacza to wyzwolenie z grzechu, zobacz list do Efezjan 5:11. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Forma użytego w list do Hebrajczyków 6:4 greckiego czasownika sugeruje, że to oświecenie jest dziełem Boga dokonanym przez Jezusa, odblask chwały Boga. Zakosztowanie daru niebiańskiego i stanie się uczestnikami Ducha Świętego to synonimiczne wyrażenia. Dar Boga może oznaczać Jego łaskę albo Ducha Świętego, przez którego Bóg udziela łaski. Ci, którzy zakosztowali Ducha Świętego, doświadczyli łaski Boga, która obejmuje moc do wypełniania Jego woli. Zakosztowanie wspaniałości Słowa Bożego jest osobistym doświadczeniem prawdy Ewangelii. Wyrażenie mocy wieku przyszłego odnosi się do cudów, których Bóg dokona dla wierzących w przyszłości, zmartwychwstania, przemienienia ciała i życia wiecznego. Jednak wierzący zaczynają ich kosztować już teraz. Doświadczyli bowiem duchowego zmartwychwstania, odnowienia umysłu i życia wiecznego w Chrystusie. Paweł przypuszczalnie nawiązuje tu do pokolenia Izraelitów na pustyni, które doświadczyło łaski Bożej i zbawienia. Owo pokolenie na pustyni zostało oświecone przez słup ognia, cieszyło się niebiańskim darem manny, doświadczyło działania Ducha Świętego, skosztowało dobrych słów Pana oraz mocy wieku przyszłego w postaci cudów i znaków dokonanych dla ich wyzwolenia z Egiptu. Jednak Paweł sugeruje, że jak pokolenie Izraelitów na pustyni odstąpiło od Boga mimo posiadanych dowodów Jego łaski, tak adresaci listu znajdują się w podobnym niebezpieczeństwie, mimo wszelkich dowodów Bożej przychylności, jakie otrzymali. Jakie jest Twoje doświadczenie w sprawach, o których mówiliśmy w tej części lekcji? Na przykład, jak doświadczyłeś oświecenia, o którym jest mowa w studiowanych wersetach? Poniedziałek, 7 lutego. Niemożliwa odnowa. Porównaj list do Hebrajczyków 6:4-6. Ewangelia Mateusza 16:24, list do Rzymian 6:6, list do Galatów 2:25-24 i 6:14. Co sugeruje to porównanie w kwestii znaczenia krzyżowania Chrystusa? List do Hebrajczyków 6:4-6. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego, i stali się uczestnikami Ducha Świętego, i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Ewangelia Mateusza 16:24. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za Mną. List do Rzymian 6:6. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. List do Galatów 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyje więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. List do Galatów 5:24. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. List do Galatów 6:14. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Grecki oryginał uwypukla słowo przetłumaczone jako niemożliwy. Jest rzeczą niemożliwą odnowić tych, którzy odpadli, gdyż ponownie krzyżują Syna Bożego. Paweł pragnie podkreślić, że nie ma innego sposobu zbawienia jak tylko przez Chrystusa. Zbawienie w jakikolwiek inny sposób jest tak samo niemożliwe, jak to, żeby Bóg skłamał, albo jak podobanie się Bogu bez wiary. Ponowne krzyżowanie Syna Bożego to opisowe wyrażenie, które podkreśla coś, co dzieje się w osobistej relacji między Jezusem a wierzącym człowiekiem. Gdy żydowscy przywódcy doprowadzili do ukrzyżowania Jezusa, uczynili to dlatego, że zagrażał On ich władzy i niezależności. W ten sposób chcieli wyeliminować Jezusa jako swojego osobistego wroga. Podobnie Ewangelia rzuca wyzwanie niezależności i samowoli człowieka na najbardziej fundamentalnym poziomie. Istotą chrześcijańskiego życia jest branie swego krzyża i zapieranie się siebie. To znaczy, że mamy ukrzyżować świat starego człowieka i ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Celem chrześcijańskiego życia jest zaznanie tego rodzaju śmierci. Jeśli nie doświadczymy takiej śmierci własnego ego, to nie możemy przyjąć nowego życia, którym Bóg pragnie nas obdarzyć. Zobacz list do Rzymian 6:1-11. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy, wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem, dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie i wy uważacie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Zmagania toczone między Jezusem a własnym ja, to zmagania śmiertelne. Zobacz list do Rzymian 8:7-8. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. List do Galatów 5:17. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Jest to najtrudniejsza bitwa, której nie da się rozstrzygnąć w krótkim czasie. Ten fragment listu do Hebrajczyków nie odnosi się do tych, którzy toczą walkę ze starym człowiekiem i ciałem, ale czasem upadają. Grzech, o którym jest tu mowa, popełniają ci, którzy po tym, jak doświadczyli autentycznego zbawienia i tego, co się z nim wiąże, dochodzą do wniosku, że Jezus jest zagrożeniem dla takiego życia, jakiego chcą, a zatem z rozmysłem zrywają więź z Nim. Póki ludzie świadomie i nieodwołalnie nie odwrócą się od Chrystusa, wciąż pozostaje nadzieja na ich zbawienie. Co znaczy śmierć dla własnego ja i niesienie krzyża? W jakiej kwestii najtrudniej przychodzi ci poddanie się panowaniu Chrystusa? Wtorek, 8 lutego. Nie ma innej ofiary za grzechy. Ostrzeżenie płynące z list do Hebrajczyków 6:4-6 jest bardzo podobne do tego zawartego w list do Hebrajczyków 10:26-29. Paweł wyjaśnia, że odrzucenie ofiary Jezusa pozostawia człowieka bez jakiejkolwiek drogi do przebaczenia grzechu, bo nie ma innego środka przebaczenia poza Jezusem. Na jakie trzy sposoby apostoł opisuje grzech, po którym nie ma przebaczenia? Przeczytaj list do Hebrajczyków 10:26-29. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ile sroższej kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezstrześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył ducha łaski. Paweł nie twierdzi, że nie ma zadośćuczynienia za jakikolwiek grzech popełniony po przyjęciu poznania prawdy. Bóg bowiem wyznaczył Jezusa jako naszego orędownika. W Nim mamy przebaczenie grzechów. Grzech, po którym nie ma już ofiary ani pojednania, został opisany jako podeptanie Syna Bożego, zbezczeszczenie krwi przymierza oraz znieważenie Ducha Świętego. Przyjrzyjmy się znaczeniu tych wyrażeń. Wyrażenie Syna Bożego podeptał opisuje odrzucenie panowania Jezusa. Tytuł Syn Boży przypomina o tym, że Bóg posadził Jezusa po swojej prawicy i obiecał uczynić Jego wrogów podnóżkiem pod Jego stopami. Podeptanie Jezusa oznacza, że odstępca potraktował Go jak wroga. W kontekście wywodu przedstawionego w liście list do Hebrajczyków 1:13 można wywnioskować, że jeśli chodzi o życie odstępcy, Jezus został zrzucony przez niego z tronu, który odstępca następnie sam zajął i uczyniony podnóżkiem. Tego przecież pragnął Lucyfer w niebie. Zobacz Księga Izajasza 14:12-14. O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. I tego będzie próbował dokonać człowiek niegodziwości w przyszłości. Wyrażenie zbezcześcił krew przymierza, list do Hebrajczyków 10:29 odnosi się do odrzucenia ofiary Jezusa. Zobacz list do Hebrajczyków 9:15-22. I dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza, ażby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Gdzie bowiem jest testament, tam musi być stwierdzona śmierć tego, który go sporządził, bo testament jest prawomocny z chwilą śmierci, a nie ma nigdy ważności, dopóki żyje ten, kto go sporządził. Dlatego i pierwsze przymierze nie zostało zapoczątkowane bez rozlewu krwi. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy zakonu, wziął krew cielców i kozłów wraz z wodą, wełną szkarłatną i hizopem, i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud, mówiąc, to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. Podobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią, i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Oznacza, że krew Jezusa została pozbawiona swojej oczyszczającej mocy. Wyrażenie znieważył ducha łaski, list do Hebrajczyków 10:29 ma naprawdę mocną wymowę. Występujący tu grecki czasownik enbridzein znieważyć, obrazić, głęboko urazić obejmuje manifestację rządzy władzy cechującej się butą i arogancją. Słowo to jest zdecydowanym przeciwieństwem charakterystyki działań Ducha Świętego jako ducha łaski. Oznacza, że odstępca odpowiada z niewagą na łaskawość Boga. Tak więc tego rodzaju odstępca znajduje się w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Odrzuca Jezusa jako jedyną ofiarę i znieważa Ducha Świętego, jedynego, który może go doprowadzić do nawrócenia. Środa, 9 lutego. O czymś lepszym. Pomocnym i szczerym ostrzeżeniu przekazanym w list do Hebrajczyków 6:4-8. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego, i stali się uczestnikami Ducha Świętego, i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Albowiem ziemia, która piła deszcz często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga, lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. Paweł wyraża ufność, że jego adresaci nie odpadli jeszcze od Syna Bożego ani nie odpadną od Niego w przyszłości. Jest on przekonany, że przyjmą oni ostrzeżenie i wydadzą odpowiednie owoce. Są oni jak ziemia, która była uprawiana przez Boga i wydaje rośliny, jakich On oczekuje. Tacy ludzie otrzymają błogosławieństwo od Boga, zbawienie. Wymień dobre rzeczy, które dokonali adresaci Pawła i nadal dokonują, oraz wyjaśnij, co to oznacza. Przeczytaj list do Hebrajczyków 6:9-12. Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Wierzący okazują swoją miłość do Bożego imienia, to znaczy do samego Boga, przez usługiwanie świętym. Nie chodzi tu o sporadyczne czyny w przeszłości, ale stałe działania kontynuowane w teraźniejszości. Sporadyczne czyny nie świadczą o prawdziwym charakterze człowieka. Najważniejszym dowodem miłości do Boga nie jest religijność sama w sobie, ale czyny miłości dokonywane na rzecz bliźnich, zwłaszcza tych potrzebujących pomocy. Tak więc Paweł wzywa współwierzących, by nie zapominali czynić. Przeczytaj list do Hebrajczyków 6:12. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Werset ten ostrzega przed ociężałością czy ospałością cechującymi tych, którzy zaniedbali dążenie do dojrzałości i którym grozi odpadnięcie od Chrystusa. Biblijna nadzieja jest podtrzymywana nie przez intelektualne ćwiczenie wiary, ale wiarę wyrażaną w czynach miłości. Paweł pragnie, by jego czytelnicy naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość odziedziczyli obietnice Boże. Przedstawił wcześniej pokolenie Izraelitów na pustyni jako negatywny przykład tych, którzy przez brak wiary i wytrwałości nie odziedziczyli Bożych obietnic. Następnie przedstawia Abrahama jako przykład kogoś, kto przez wiarę i cierpliwość odziedziczył obietnice. Lista pozytywnych przykładów jest długa i obejmuje bohaterów wiary w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, a kończy się na samym Jezusie w 12 rozdziale listu do Hebrajczyków jako największym przykładzie wiary i cierpliwości. W objawienie Jana 14:12 wiara, cierpliwość i przestrzeganie przykazań są cechą świętych w czasie końca. Czasami musimy skierować słowa ostrzeżenia do tych, których kochamy. Czego możemy się nauczyć od Pawła w kwestii ostrzegania i wspierania bliźnich? Czwartek, 10 lutego. Jezus, kotwica duszy. Swoje ostrzeżenie przed odstępstwem oraz zachętę do miłowania i wiary Paweł wieńczy pięknym i poruszającym przedstawieniem pewności, jaką mamy w Chrystusie. Jak Bóg gwarantuje spełnienie swoich obietnic wobec nas. Przeczytaj list do Hebrajczyków 6:17-20. Również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą, abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchisedeka na wieki. Bóg gwarantuje spełnienie swoich obietnic wobec nas na kilka sposobów. Po pierwsze potwierdza swoje obietnice przysięgą. Według Pisma Świętego Boże przyrzeczenia dane Abrahamowi i Dawidowi stały się ostateczną podstawą ufności w niezmienną przychylność Boga wobec Izraela. Gdy Mojżesz pragnął wyprosić Boże przebaczenie dla Izraelitów po ich odstępstwie pod górą Synaj, odwołał się do Bożej przysięgi złożonej Abrahamowi. Siła tej prośby opierała się na tym, że Boże przyrzeczenie jest nieodwołalne. Podobnie gdy psalmista Etan wstawiał się do Boga za Izraelitami, powołał się na Boże przyrzeczenie dane Dawidowi. Bóg powiedział wtedy, nie naruszę przymierza mego i nie zmienię słowa ust moich, raz przysiągłem na świętość moją, że nie skłamię Dawidowi. Potomstwo jego trwać będzie na wieki, a tron jego jak słońce przede mną, jak księżyc, ustanowiony na wieki, wierny świadek na niebie. Księga Psalmów 89:35-38. Według Nowego Testamentu oba przyrzeczenia wypełnione zostały w potomku Abrahama, Jezusie, który wstąpił do nieba i zasiadł na tronie Dawida. Po drugie, Bóg zagwarantował spełnienie swoich obietnic wobec nas przez fakt, iż Jezus zasiadł po jego prawicy. W niebo wstąpienie Jezusa miało na celu wzmocnienie obietnicy danej wierzącym, gdyż Jezus wstąpił do nieba jako poprzednik. Za nas. Tak więc w niebo wstąpienie Jezusa ukazuje nam pewność Bożego zbawienia przygotowanego dla nas. Bóg przywiódł Jezusa do chwały za cierpienia śmierci. Za każdego, aby doprowadzić wielu do udziału w swojej chwale. Obecność Jezusa przed Ojcem jest kotwicą duszy, sięgającą Bożego tronu. Bóg zaręczył w ten sposób swoim autorytetem, że spełni swoją obietnicę daną nam w Jezusie. Czy potrzebujemy jeszcze innego zapewnienia? Co czujesz, gdy myślisz o tym, że Bóg złożył ci przyrzeczenie? Dlaczego już choćby ta myśl powinna nam dawać pewność zbawienia, nawet jeśli czujemy się niegodni? Piątek, 11 lutego. Do dalszego studium. Najcięższą walką jest walka z samym sobą. Poddanie własnego ja i podporządkowanie wszystkiego woli Boga łączy się ze zmaganiem. Jednak człowiek musi poddać się Panu, zanim dostąpi odnowienia w świętości. Jan pragnął być podobny do Jezusa i pod przekształcającym wpływem miłości Chrystusa stał się łagodny i pokorny. Ukrył swoje ego w Jezusie. Bardziej niż jego towarzysze Jan poddał się mocy cudownego przykładu Chrystusa. Głęboka miłość Jana do Chrystusa sprawiała, że zawsze pragnął być u jego boku. Zbawiciel miłował wszystkich 12, ale Jan najszybciej z nich się uczył. Był młodszy od innych i z większą ufnością, dziecinną ufnością otworzył serce dla Jezusa. Dzięki temu zyskał więcej sympatii Chrystusa. To przez niego najgłębsze duchowe nauki Zbawiciela zostały przekazane ludzkości. Piękno świętości, która go przemieniła, jaśniało blaskiem Chrystusowym na jego twarzy. Z uwielbieniem i miłością wpatrywał się w Zbawiciela, aż podobieństwo do Chrystusa i wspólnota z nim stały się jego jedynym pragnieniem, a w jego charakterze odzwierciedlił się charakter mistrza. Pytania do dyskusji. 1. Życie Jana, umiłowanego ucznia, i Judasza Iskarioty ukazuje zdecydowany kontrast. Gdy Jezus ujrzał Jana i jego brata Jakuba, nazwał ich Boanerges, synami gromu. Jan miał poważne wady charakteru. Judasz także miał wady, ale nie bardziej dramatyczne czy poważniejsze niż wady Jana. Dlaczego Jan został przemieniony na obraz Jezusa, a Judasz popełnił grzech przeciwko Duchowi Świętemu? Na czym polegała różnica? 2. Jezus zaprasza wierzących, by wzięli swój krzyż i poszli za Nim. Czym różni się niesienie swojego krzyża od ulegania przemocy ze strony ludzi? 3. Dlaczego Bóg wymaga od nas zupełnego poddania się Mu? Jak wolna wola wiąże się ze zbawieniem?